Bardzo często, drodzy święci, wiedząc, że zbliża się kolejne coporoczne szkolenie, a nadal prowadzimy studium krystalizujące ksiąg Biblii, chcą wiedzieć, jak mogą się przygotować. Najlepszy sposób jest bardzo prosty. Gdy już zostanie ogłoszone, jakie księgi będą przerabiane, najlepszym przygotowaniem będzie lektura Biblii. Niektórzy, niestety, myślą, że najlepszym przygotowaniem jest wpierw lektura studium życia. I owszem, jest ono niezbędne, ale w miarę jak czas na to pozwala, proponuję, żebyście przeczytali na tyle, na ile okoliczności wam pozwalają, Księgę Sędziów. A potem uważnie przepisy, być może gdy czytacie Sędziów lub potem. Następnie przestudiujcie określone aspekty w studium życia i wróćcie ponownie do lektury Sędziów. To poselstwo jest czwartym z czterech dotyczących Księgi Sędziów. Czuję, że powinienem przeczytać pewien fragment z drugiego rozdziału Sędziów, żebyśmy mieli świeże poczucie i świadomość doszczętnego zepsucia, jakiemu uległ Boży lud. Po pokoleniu, które walczyło o to, by zawładnąć dobrą ziemią, gdy wielu z nich umarło, nastąpiła radykalna zmiana. Rozpoczął się wtedy cykl odwracania się od Boga, oddawania czci bożkom, tego, że każdy robił to, co było słuszne w jego własnych oczach, interwencji Pana, który używał różnych ludzi do tego, żeby karcić i sądzić swój upadły lud. W końcu wołali do niego, on posyłał sędziego, przywódcę, który reprezentował go, żeby ich sprowadzić z powrotem. A gdy ów sędzia umierał, oni znów odstępowali. Teraz przeczytam z rozdziału drugiego, wersety od 10 do 19. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Jahwe, ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe i służyli Baalom i opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Jahwe. Opuścili Jahwe i służyli Baalowi i Asztarom. Wówczas zapłonął gniew Jahwe przeciwko Izraelitom. Także wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili. Wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak, że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Jahwe była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Jahwe przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł, i tak spadł na nich ucisk ogromny. Wówczas Jahwe wzbudził sędziów i wybawił ich z ręki tych, którzy ich uciskali, ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Jahwe. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Jahwe wzbudzał sędziów dla nich, Jahwe był sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Bo Jahwe litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie odchodząc w niczym od swoich czynów i od drogi zatwardziałości. Być może będzie to wyzwaniem w naszych rozważaniach, ale to jest fragment całego obrazu nie tylko Izraela, ale upadłego religijnego chrześcijaństwa. I w pewnym stopniu ukazuje to odejście, niewierność, upadek, które mogą przy różnych okazjach wkraść się do pańskiego odzyskiwania. Nie jesteśmy zabezpieczeni przed tym. Dlatego więc to poselstwo ze swojej natury jest ważkie, a jego tytuł brzmi: Dzieci Izraela nie miały króla, a każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. I cztery razy, wszystkie wersety są w planie, autor Księgi Sędziów powiedział: nie było króla w Izraelu. Nie było króla. A dwa razy, że nie było króla w Izraelu, a każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Być może w grudniu będziemy omawiać pierwszą i drugą księgę Samuela. Sądzę, że dowiemy się wtedy, jak bardzo lud wołał do Boga o króla. Chcieli jednak króla jak inne ludy, chcieli być tacy jak niewierzący. Nie ulegali więc Bożej władzy. Dalej buntowali się i odrzucali Boga jako króla. I gdy dojdziemy do sedna planu, ujrzymy, że brak króla i każdy czynił to, co jest słuszne w jego własnych oczach, to obecna sytuacja w naszym kraju, na ziemi, pośród religijnego chrześcijaństwa i na różne sposoby. Nawet teraz i nawet wśród nas lub potencjalnie wśród nas są te odchylenia. Nie jest to więc lekcja z historii na temat tego, co przytrafiło się im tysiące lat temu i nas to nie dotyczy. To obraz upadku. Nacisk jednak będzie położony na to, jak Bóg w swojej nowotestamentowej ekonomii przeciwdziała każdej negatywnej rzeczy opisanej w Księdze Sędziów i wzbudza zwycięzców, by wykonali Jego wolę i zaprowadzili Królestwo, aby zwieńczyć wiek. Będzie więc pozytywne, zachęcające zakończenie. Teraz przeczytam pierwsze dwie główne części, ograniczając do minimum komentarz, ponieważ ich treść jest jasna sama w sobie, tak myślę. Jeden, w okresie degradacji, w jakiej znalazł się Izrael, zapanował u niego chaos w rządach, oddawaniu czci i moralności. Kiedy dzieci Izraela objęły w posiadanie ziemię jako swoje dziedzictwo, nie posłuchały Bożego nakazu całkowitego wypędzenia i zniszczenia siedmiu plemion zamieszkujących Kanaan. Jakoś, w jakiś sposób, zawarli rozejm ze złymi siłami. Nie byli całkowicie oddani sprawie. B. Wskutek tego dzieci Izraela służyły własnym Bogom, czyniąc w ten sposób zło w oczach Pana. C. Dzieci Izraela porzuciły Pana Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej i poszły za bogami okolicznych ludów. Kłaniały się tym bogom i pobudzały Jahwe do gniewu. Obecnie bogowie ludów, oznaczający szatańskie moce w królestwie szatana, otaczają wszystkich na ziemi. Ci, którzy spędzają wiele godzin w internecie, na swoim smartfonie, takim czy innym urządzeniu, są otoczeni przez nich. Mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jaki jest tego skutek, tak natychmiastowy, jak i długoterminowy. D. Bóg wydał ich w ręce upieżców i sprzedał w ręce ich wrogów, także nie potrafili się im przeciwstawić. Dokądkolwiek poszli, ręka Pańska była przeciwko nim na ich nieszczęście. Nie chodzi tu o nieszczęście czy też zło moralne, ale nieszczęście w sensie cierpienia, katastrof, wszelkiego rodzaju negatywnych rzeczy z ludzkiego punktu widzenia. E. Wiek sędziów można uznać za najciemniejszy okres w dziejach Izraela. Był to również tragiczny okres. W owym czasie u dzieci Izraela wybuchały bunty przeciwko Bogu. Dochodziło do bałwochwalstwa, konfliktów wewnętrznych, międzyplemiennych wrogości i sporów, rozpusty, nieprzyzwoitości, brutalnych zabójstw oraz wszelkiego rodzaju złych czynów. Zachęcam was, żebyście przeczytali wszystkie fragmenty z wersetów biblijnych. To prawie nie do zniesienia, ale to naprawdę przydarzyło się Bożemu wybranemu, odkupionemu i wywołanemu ludowi. Drugi punkt rzymski. Cytujemy ostatni werset z Księgi Sędziów. W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Każdy. Zobaczymy później w poselstwach, że były rzadkie wyjątki, jak Boaz i Rut, którzy obrali drogę życia, co w końcu pozwoliło przyjść Chrystusowi za pośrednictwem rodowodu. Kiedy lud Izraela powiedział, że nie było wśród nich króla, oznaczało to, że odrzucili Boga i Jego status oraz nie uznał Jego urzędu królewskiego. Odrzucili Boga. Nie w sensie doktrynalnym, w swoich poglądach, ale w swojej istocie, w ich życiu. Odrzucili Boga, odrzucając Jego władzę, zaprzeczając Jego władzę królewskiej. B. Wprawdzie Boży przybytek stał w Shiloh, arcykapłan nosił Urim i Tumim, jednak w Izraelu nie sprawowano rządów ani zarządzania, ponieważ lud odrzucił Boga jako swego króla i jego status. W Księdze Sędziów zatem brak Bożego wyrazu. Ponieważ w okresie sędziów nie było króla w Izraelu, dzieci Izraela czyniły to, co było słuszne w ich własnych oczach, wskutek czego wkradła się między nich zgnilizna i zepsucie. Mojżesz powiedział ludowi Izraela, że kiedy wejdą oni do dobrej ziemi, nie powinni czynić tego, co słuszne w ich własnych oczach, a niesłuszne w oczach Boga. Mojżesz zobowiązał ich do tego, ale w głębi siebie wiedział, że większość nie wypełni tego zobowiązania. Szatan sprawił, że lud Izraela czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Proszę, pamiętajcie o tym. Być może odwołam się do tego ponownie, gdy przejdziemy do innej części. Nie było to dziełem przypadku. Nie chodziło tylko o to, że lud był zepsuty czy kuszony tym, co ich otaczało. Wróg był za kulisami i wykorzystywał ich do realizacji swoich przewrotnych zamiarów. Szatan więc sprawił, że lud Izraela czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach, żeby panowało wśród nich bezprawie i żeby był on bezużyteczny, a także odrzucił Boże ograniczenia. Ukazują to wersety wskazane w tym punkcie. C. Dzisiaj chrześcijanie często mówią, że coś jest dla nich właściwe lub niewłaściwe. Żyć w taki sposób to czynić to, co słuszne w naszych własnych oczach. Czuję, że mogę, a właściwie muszę powiedzieć, że to dominuje w całej sferze chrześcijaństwa, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Robienie tego, co słuszne. Jeszcze do tego wrócę. Niektóre z największych szkód wyrządzonych wśród nas, po prostu rozdzierające serce sytuacje pośród nas, były spowodowane przez tych, którzy są pewni, że to jest słuszne w moich oczach. Robię to, co słuszne. I to daje ja tyle śmiałości i czelności. A wtedy przynosi to nieopisane szkody. Robię to, co jest słuszne w moich własnych oczach. Tak? Ponieważ żyjesz według drzewa słuszności i niesłuszności, dobra i zła, i duchowej sile, która za tym stoi, której nie jesteś świadomy. Właściwie w twoim wszechświecie nie ma takiej złej mocy. Jest tylko to, co właściwe i niewłaściwe. Ten ktoś się mylił? A ja mam rację, więc ja się z tym rozprawię. Nie, przyniosę to do Pana, aby to skorygował. Nie. To nie jest teoria. Zobaczymy w ostatnim, 12. poselstwie, że nie ma neutralności pomiędzy tymi dwoma drzewami. Albo robimy to, co słuszne w naszych własnych oczach, albo żyjemy zgodnie z Bożą wolą, tym, co jest słuszne w Jego oczach, Jego drogą, Jego sercem, Jego intencją, Jego życiem i naturą. Nie ma neutralności. D. Kiedy nie było w Izraelu króla, nie była sprawowana władza i lud czynił to, co mu się podobało. Taki właśnie stan rzeczy panuje w obecnym, niegodziwym wieku. Zarówno w świecie, jak i w chrześcijaństwie, jako religijnym systemie. Czy to nie jest prawda? Czy to nie jest opis Stanów Zjednoczonych dzisiaj, 2 czerwca? To, co się widzi w mediach, jeśli jesteście w stanie oglądać to dłużej niż kilka minut, próbując uzyskać jakieś wiadomości, to, co mówią politycy, co robią, czego uczy się w szkołach publicznych w Kalifornii, nie ma Boga. Nie ma Boga. Wszystko po swojemu. Także w chrześcijaństwie jako systemie religijnym. Mowa tu o systemie, który jest konstruowany w ten sposób. Wszystkie seminaria, wszystkie instytuty teologiczne, wszystkie szkoły biblijne, czy o tym wiedzą, czy nie, kierują się tym, co słuszne, tym, co dobre. W pańskim odzyskiwaniu musimy uwolnić się od bezprawia przedstawionego w Księdze Sędziów i żyć poddani rządom Boga w Jego Królestwie i wypełniać Jego wolę. Na wypadek, gdybyście potrzebowali słowa do gry w Scrabble, punkt E jest dobrym przejściem do pozostałej części planu. W pewnym sensie więc żegnamy się teraz z Księgą Sędziów. Myślę, że dość już napatrzyliśmy się na ich degradację, brak wierności, oddawanie czci bożkom. Teraz zobaczymy, że w pańskim odzyskiwaniu musimy być wyratowani i że możemy zostać wyratowani od bezprawia przedstawionego w Księdze Sędziów i żyć poddani panowaniu Boga w Bożym Królestwie. A dowodem na to jest to, że wypełniamy wolę Bożą. Przed nami są więc trzy ważne części planu i poselstwa. Jedna zajmuje się sprawą braku króla w przeciwieństwie do Boga, który jest naszym królem. A potem następna część będzie poświęcona wybawieniu od bezprawia i przestrzeganiu zasady nakazanej przez Boga w służbie Jemu. Zasada ta jest bardzo ważna. Poświęcę dużo czasu na to, aby spróbować przebić się z tym słowem. A ostatnia część dotyczy szatańskiego chaosu. Jestem bardzo wdzięczny za książkę, którą Brad Lee wydał po wygłoszeniu konferencji w weekend Dnia Pamięci 1992 roku. Szatański chaos w starym stworzeniu i boska ekonomia dla Bożego nowego stworzenia. Tak więc przejdziemy przez to, widząc, że mamy króla, że podlegamy Jego panowaniu, obieramy Bożą drogę, by czynić wolę Bożą, a będąc jedno ze zwycięskim Chrystusem, pokonamy chaos i otworzymy drogę do tego, aby przyszło Królestwo Boże i pojawiło się na ziemi. Oto, czym się teraz zajmiemy. Punkt rzymski trzeci. Bóg jest królem wieków, tym, który ma absolutną władzę na wieki i nigdy się nie zmienia. I Paweł naprawdę się tego nauczył i powiedział to bardzo wyraźnie w 1 Tymoteusza 1,17. Bóg, którego wierzymy i któremu służymy i który się nam udziela, jest królem wieków, królem wieczności. Tak więc teraz ma miejsce udzielanie. Gdy tutaj razem jesteśmy, to Król Wieków w Chrystusie jako Duch udziela się do naszego wnętrza. Dlatego wybrałem hymn numer 946 w wydaniu angielskim zbioru hymnów o rzeczywistości Królestwa. Boże Królestwo na ziemi teraz jest, a w Nim Jego suwerenne rządy. Pan dzięki swemu udzielaniu ustanawia swoje rządy w naszym sercu, w naszej istocie. Punkt B jest bardzo jasny. To część główna. Chrystus narodził się na to, żeby być królem, władcą, który będzie pasł Boży lud. Takie sformułowanie jest w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza. On jest królem. Czym się zajmie? Będzie pasł Boży lud. Jest teraz królem królów oraz panem panów. Czyż nie jest to zachęcające? Kiedy zastanawiamy się, co robią niektórzy politycy, co robią niektórzy ludzie w rządzie, a szanujemy rząd, któremu podlegamy. Nie jesteśmy tymi, którzy nie przestrzegają prawa. Nie jesteśmy buntowniczy, ale bardzo pocieszające jest dla mnie wiedzieć, że nasz Pan jest królem królów i panem panów. I według Księgi Przysłów 22:1, myślę, że to ten werset, serce króla jest w rękach Pana jak rzeki wód. On zwraca je dokądkolwiek chce. Dotyczy to nie tylko wierzących, ale niezależnie od tego, czy Władimir Putin wierzy w Boga, czy nie, podlega królowi królów i panu panów. Podobnie jak nasz prezydent i przewodniczący Izby Reprezentantów, cieszę się, że mogę to powiedzieć i wszystkich nas u władzy. To prawdziwe pocieszenie. Nie wierzymy tylko w to, co widzimy. Wierzymy w to, czego nie widzimy. Króla królów i Pana panów. Jako król, Chrystus jest Bogiem Jahwe, a także człowiekiem. Tak więc Psalm 24 jest dość istotny, kiedy przyjdzie jawnie jako król, przyjdzie jako Bóg człowiek. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Chrystus jest naszym królem i króluje w naszych sercach i uznawać Jego władzę królewską w kościołach miejscowych, gdzie żyjemy poddani tej władzy. Musimy zdawać sobie sprawę, oznacza to, że musi stać się to dla nas rzeczywiste, że nasz król króluje w naszych sercach. To wybawia nas od robienia tego, co jest słuszne w naszych własnych oczach. Coś takiego to panowanie ja, to królestwo ja. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, że Chrystus, nasz Król, króluje w naszych sercach i uznamy Jego władzę królewską w miejscowych kościołach, wtedy żyjemy poddani tej władzy. To jest coś, czego wszyscy musimy się nauczyć. Wszyscy mamy nadzieję, że zostaniemy pochwyceni jako pierwociny, jako zwycięzcy. Wszyscy mamy nadzieję, że będziemy na uczcie weselnej. Wszyscy mamy nadzieję być współkrólami w królestwie. Dobrze mieć nadzieję, ale nadzieja sama w sobie niczego nie osiągnie. Musimy zacząć uczyć się i doświadczać, jak to jest żyć pod Jego panowaniem. Nasz umysł, nasz język, nasze uczucia. I nadal się uczę. Mówię wam, nie ma co do tego wątpliwości. Nauczyłem się kilku rzeczy. Inne rzeczy nadal potrzebują Jego panowania nad nimi. Czy Chrystus przyjdzie jako Król Chwały, Jahwe zastępów? Zwieńczony trójjedyny Bóg, ucieleśniony w zwycięskim i przychodzącym Chrystusie, który będzie królował w wiecznym Bożym Królestwie. Kiedy On przyjdzie, przyjdzie jako Król Chwały. Przejawiony. Ale teraz chce być królem chwały dla nas i w nas. Nie jest w nas dyktatorem, tyranem. Jest w nas królem chwały, który rządzi pasąc i pasie rządząc. W każdym z nas cierpliwie się rozwija, szkoląc nas bardzo szczegółowo i dokładnie. Taki jest nasz Bóg, bardzo dokładny, drobiazgowy. Także kiedy ukończymy naszą podróż ponownie, miejmy nadzieję, że będąc pochwyconymi, w naszym wnętrzu będzie świadek, że nauczyliśmy się wszystkiego, czego mieliśmy się nauczyć. Dziękujemy, Panie, że nas szkoliłeś. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że nas karciłeś, że doprowadziłeś nas do tego momentu. Teraz nasza modlitwa naprawdę brzmi: przyjdź, Panie, jesteśmy gotowi. Możemy wreszcie zacytować Objawienie 19. Oblubienica przygotowała się. 4. Chrystus będzie sprawował rządy na tronie Dawida nad swoim królestwem wpierw w okresie tysiąclecia, a potem w nowym niebie i na nowej ziemi na wieczność. Tak więc w tym wieku Pan chce stworzyć w nas rzeczywistość Królestwa Niebios. Nie jest przesadą stwierdzenie, że jest to przede wszystkim wewnętrzne panowanie nad całą naszą istotą. I realizuje to, jak to ukazuje list do Efezjan 3, czyniąc w naszym sercu swój dom. Nie najeżdża na nas, nie atakuje, ale jest determinowany ujarzmić nas i wyszkolić. I im więcej Go znamy jako Króla, wiecznego Króla, z wszelką władzą, nie odpowiadacie przede mną. Ty jesteś Bogiem, odpowiadam przed Tobą. Panie Boże, znasz, co czuję na temat tego, czy tamtego, dlaczego nie rozumiem powodu, dla którego ta udręka ma miejsce, nie rozumiem. Ale jedno jest dla mnie jasne. Ty jesteś Bogiem i jesteś moim Bogiem. I jako mój Bóg królujesz we mnie przez swojego Syna, prawdziwego Dawida. Punkt 5, cytat z Izajasza 16:5. I tron będzie utwierdzony dzięki czułej życzliwości, zasiądzie na nim w prawdzie w namiocie Dawida. A to słowo czuła życzliwość wystąpi w kilku następnych stwierdzeniach. Oto jak on rządzi. Nie laską żelazną, ale pasącym sercem, sercem czułym, z czułą życzliwością. Niedawno miałem okazję być tym poruszony. Panie, myślałem, zrobisz mi to i tamto po tej porażce. Byłeś sprawiedliwy, byłeś święty, ale rządziłeś z czułą życzliwością. Jakiegoż mamy króla? ABC. Chrystusowe królowanie w namiocie Dawida oznacza pociechę, zachętę i przywrócenie do właściwego stanu. Proszę, oczekujcie tego osobiście. Gdy jego tron będzie utwierdzony, będzie pocieszenie. Czyż nie potrzebujemy go wszyscy od czasu do czasu? Nie powinniśmy się tego wstydzić. Jesteśmy ludźmi. A zachęta, nasz Król, który mieszka w nas, jest Bogiem zachęty, Bogiem wszelkiej pociechy i przywrócenia. Nasze życie chrześcijańskie nie jest takie proste. Z jednej strony idziemy w prostej linii od początku do końca, z drugiej strony są cykle i czasem idziemy trochę do przodu i trochę się cofamy. Nasz król wtedy króluje i nas szkoli. Potem znowu idziemy dalej. I właśnie dlatego lubię mówić, zacytuję jeszcze raz ten werset, uwielbiam mówić to wrogowi po porażce, przynajmniej tak to wygląda w moich oczach. Nie ciesz się z mojego powodu, o mój wrogu, bo kiedy upadnę, powstanę. Dobra, pracowałeś nad pewną słabością we mnie i upadłem. Teraz patrz. W zwycięskim Chrystusie, Królu, który panuje w moim sercu, powstanę i pójdę dalej. Nie dlatego, że jestem bohaterem, ale dlatego, że jestem obywatelem niebiańskiego królestwa i mój król, o, on pociesza mnie, zachęca i przywraca to, co kiedyś miałem, a kiedy przywraca, wtedy wykracza on poza to, co znaliśmy wcześniej. C. Jeśli pozwolimy Chrystusowi w nas królować, i zaprowadzać królestwo z czułą życzliwością, prawdziwością, wiernością, prawością i sprawiedliwością, staniemy się w tych cnotach tacy sami jak On. Chciałbym poświęcić temu zagadnieniu około minuty. Pilnuję czasu, znam harmonogram, zajmie mi to około minuty. Jeśli pozwolimy Chrystusowi panować, wiąże się to więc z aktywną funkcją naszej woli. Jeśli jesteśmy bierni, to nie pozwalamy. I nie musimy używać tego, co się zwie siłą woli, ale nasza wola będzie funkcjonować. Panie, dziękuję Ci za ten dzień. Oddaję go Tobie. Króluj we mnie dzisiaj. Króluj w tych częściach mnie, nad którymi wcześniej nie panowałeś. Zrobisz to, proszę? On bardzo chętnie na to odpowie. Wtedy to zaprowadza królestwo. Przede wszystkim wewnętrznie, z czułą życzliwością. Będziesz mieć tę cnotę, siostro i bracie, będziesz miał tę cnotę samorzutnie. Prawdziwość. Cała wasza istota, wasza codzienność będą prawdziwe, autentyczne, szczere. Wierność. W Objawieniu 17:14 Pan powrócił, aby rozprawić się z wrogiem pod Armagedonem. Pokonał go. A ci, którzy byli z nim, powołani, wybrani i wierni też zwyciężyli. Zwycięzcy muszą być wierni do końca. Prawość i sprawiedliwość. Dobra nowina dla was. Jest jeszcze poranek, późny ranek. Dobre wieści. W miarę jak coraz bardziej żyjecie pod panowaniem króla w jego królestwie, pozwalając mu królować nad swoim myśleniem, reakcjami, uczuciami, mówieniem, uczyni was takimi samymi jak on we wszystkich tych cnotach. On powieli siebie. Brzmi jak wysoki szczyt. Brzmi jak wysoki szczyt, bo nim jest. Przejdziemy teraz do kolejnej części, która dotyczy bezprawia. Musimy zostać wyratowani od bezprawia i ujrzymy dlaczego. My wierzący, którzy zostaliśmy wyratowani od grzesznego, światowego, szatańskiego bezprawia, zostaliśmy i nadal jesteśmy. Ale jest pewien rodzaj bezprawia, który występuje wyłącznie wśród wierzących. I ten rodzaj bezprawia spowoduje, że Pan powie: nie znam was. Nie wejdziecie do królestwa. Jesteś pracownikiem bezprawia. Będzie to jedno z głównych brzemion w tej części poselstwa i w całym poselstwie. I zaraz zobaczycie dlaczego. Musimy zostać wyratowani od bezprawia i tego, żeby go nie dokonywać, a czynić to, co jest słuszne w oczach Boga, dzięki okazywaniu posłuszeństwa zasadzie, jakiej podporządkowana jest służba Bogu. I zobaczymy, że zasadą służby Bogu jest czynienie woli Ojca, czyli tego, co jest słuszne w Jego oczach. A przez wolę Ojca mam tu na myśli ustanowioną przez Niego wolę, Jego doskonałą wolę, a nie wolę, która pozwala ludziom robić rzeczy, które tak naprawdę mu się nie podobają, ponieważ jest to w wieku łaski, macie wolność, nieprzyzwalająca wola. Chcesz się tam udać? Dobrze. Chcesz poślubić tę osobę? Dobrze. Chcesz tam mieszkać? Dobrze. Nie jesteś robotem. Ale nie tego chce Bóg. Tylko On wie. On może policzyć. Wie dokładnie, kto na ziemi w tej chwili naprawdę dba o doskonałą, ustanowioną, wieczną wolę Bożą dotyczącą Chrystusa i Kościoła oraz odnośnie nich w każdym aspekcie ich życia. A czynienie tego, co jest słuszne w naszych własnych oczach, to bezprawie. Grzech jest bezprawiem. Bezprawie zatem jest grzechem lub na odwrót, grzech jest bezprawiem. To opisuje nasze społeczeństwo. Bezprawie. Wszędzie bezprawie. W pierwszym liście Jana 3:4 bezprawie, czy też być bez prawa, to być bez zasady Bożego władania nad człowiekiem. Nie podlegać tej zasadzie. Grzeszyć to być bez prawa, wykraczać przeciw Niemu. W Bożych oczach grzeszy ten, kto działa zgodnie z własną naturą i tym, co sam obmyślił, postępując według własnej woli i buntując się przeciwko Bożej władzy. Mamy tu więc kogoś, kto działa zgodnie z własną naturą i tym, co sam obmyślił, rozważył. Zastanówmy się nad przypadkiem, o którym wspomina Paweł w pierwszym liście do Koryntian, że między dwoma lub więcej braćmi była jakaś niezgoda lub problem. A jeden z nich, zamiast wnieść tę sprawę do społeczności z mądrzejszym od siebie, pozwał go do sądu, zaciągnął go do sądu, żeby pozwać swego brata. Paweł powiedział wprost: dlaczego robicie coś takiego, że idziecie do ludzi ze świata? Lepiej byłoby dla ciebie, żebyś poniósł stratę. Ale zdarzyło się, że brat czy siostra podejmowali takie działania, ponieważ w ich oczach było to słuszne. I być może była to prawda, ale oni sami, podejmując to działanie, nie są w porządku wobec Boga. Są w porządku wobec siebie. Postępują więc według własnej woli. Co by się stało w ciągu następnych 6 miesięcy, gdyby tysiące świętych na całej ziemi w pańskim odzyskiwaniu, poświęceni, kochający Pana, kochający prawdę, kochający Słowo, doceniający prawdziwą posługę, wszyscy otworzyli się na Pana i powiedzieli: Panie, oświeć mnie odnośnie mojej własnej woli. Panie, nie pozwól, żebym przeżył kolejny dzień, proszę, w ciemności własnej woli. A nasza własna wola jest silna, gdy jesteście przekonani, że macie rację. Nie Bóg ma rację. Nie, ja mam rację. Nie muszę się modlić, wiem. To jest bunt przeciwko władzy Boga. Niektórzy powiedzieliby: nie, ja czczę Boga, przychodzę do stołu pańskiego, przyłączam się do hymnu wielbiącego Ojca, mówię o Nim dobrze. Dlaczego mówisz, że jestem zbuntowany? Nie powiem ci tak. To sprawa między tobą a Bogiem. Nie jesteś otwarty na to, żeby być doskonalonym, więc nie będziemy cię dotykać. Nie możemy. Wciąż cię kochamy, troszczymy się o ciebie, modlimy się za ciebie, walczymy o ciebie. Ale to jest teraz między tobą a Bogiem. Ale gdybyśmy tylko, nie badając siebie, powiedzieli: Panie, znasz mnie całego, badasz wewnętrzne części i serca. Nie chcę podlegać własnej woli, chcę podlegać woli Boga. Uczyń to dla mnie prawdziwym. Bezprawie nie uznaje Bożej władzy i się jej nie poddaje. Praktykować bezprawie to prowadzić życie, które narusza zasadę Bożego władania nad człowiekiem i jej nie podlega. Obecny wiek jest pełen bezprawia i buntu. Dlatego od czasu do czasu mówię: i teraz jest ten czas. Tym, którzy uczą małe dzieci w przedszkolu, pierwszej klasie, że nie mówi się chłopcy i dziewczynki, nie mówimy on i ona. Coś takiego nie istnieje, możesz być kim chcesz. Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, stworzył go mężczyzną i kobietą. Zaprzeczać temu to wypierać się Boga. To przenika stan Kalifornia. Od Sacramento w dół. I wszystkie uczelnie. Pan musi mieć kontrświadectwo. Świadectwo przeciw temu, wśród tych, którzy poddają się Bożej władzy. F. Kiedy panuje bezprawie, człowiek nie tylko buntuje się przeciwko władzy, lecz również działa tak, jakby nie było prawa. Oglądałem krótką relację w wiadomościach o tym, że jakiś mężczyzna zaatakował Chinkę w średnim wieku. Uderzył ją mocno w twarz, tak że straciła przytomność. A był on aresztowany już 17 razy. Ale za każdym razem wypuszczany. Za każdym razem. Taki jest wiek, w którym żyjemy. I będzie to narastać, aż człowiek bezprawia się pojawi. Musimy więc być wyszkoleni, aby żyć wbrew wszystkim złym siłom uwolnionym w tym wieku. Jesteśmy ludźmi królestwa. Za niedługo zobaczymy, dlaczego użyłem tego wyrażenia. 2. Aby oczyścić dla siebie szczególny lud, będący jego szczególną własnością. Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas odkupić od wszelkiego bezprawia. Jest tu Tytusa 2:14. Odkupić od bezprawia. Chwała Panu. Dzięki Ci, Panie. Nie różnię się od innych upadłych ludzi. odkupiłeś mnie od bezprawia. Umarłeś, aby nas wyratować od bezprawia. Teraz chcemy żyć w uległości Tobie, naszemu, wspaniałemu Królowi. Punkt B to cytat z Mateusza 7,21. Ale chcę przeczytać więcej wersetów. Zaczynając od 21, a kończąc na 23. A za chwilę powiem wam dlaczego. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto wykonuje wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu powie mi w tym dniu, Panie, Panie, czy to nie w Twoim imieniu prorokowaliśmy i nie w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i nie w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu przejawów mocy? A wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dokonujecie bezprawia. To słowo skierowane jest do wierzących, nie do niewierzących, nie do niezbawionych grzeszników. A właściwie, ponieważ jest to napisane przez apostoła Mateusza do ludzi królestwa, dla królestwa wyrażonego w kościołach, jest ono skierowane do nas. Chciałbym poświęcić kilka minut, aby podzielić się świadectwem, czy też doświadczeniem. W 1955 roku, kiedy miałem 16 lat, Pan nieustannie powoływał mnie. Powiedział, Ronie, chcę, żebyś był sługą. Źle to zrozumiałem. Po przyjściu do odzyskiwania poznałem prawdę na ten temat. Potem przez 9 lat przechodziłem przez kolejne etapy mojej edukacji, kończąc studia teologiczne w Princeton w stanie New Jersey wiosną 1964 roku i z jakiegoś powodu ktoś musiał się modlić, Pan musiał się stawiać. Miałem w sobie to pragnienie. Chcę wykonywać doskonałą wolę Bożą. Nie zadowoli mnie przyzwalająca wola. Nie wiedziałem, jaka jest doskonała wola Boża. Nie wiedziałem. Pan więc uhonorował tę modlitwę, która pochodziła od Niego i oddzielił mnie od tak wielu rzeczy, aż w czwartkowy wieczór 1966 roku podjąłem decyzję. Muszę opuścić cały system chrześcijaństwa. Każdą denominację. Wszystko. Pan prowadzi mnie do Kalifornii, a gdy się już tam znajdę, dowiem się, jaka jest Jego wola. Ostatnie poselstwo, czy kazanie, które wygłosiłem w zgromadzeniu prezbiteriańskim, było na temat wychodzenia poza obóz. Powiedziałem im, nie wiem, gdzie wy będziecie, ale ja wychodzę poza obóz, gdzie Jezus jest. Potem wyszedłem. A następnie spotkałem Pańskie odzyskiwanie, dowiedziałem się o kościołach miejscowych, skończyłem moje studium książki Normalne życie chrześcijańskiego kościoła i zacząłem spotykać się z kościołem w San Francisco i zdałem sobie sprawę, że to jest dom, taka jest wola Boża, aby mieć prawdziwy kościół. Potem wraz z moją młodą żoną przeprowadziliśmy się do Los Angeles i miałem trochę wolnego czasu, zanim rozpocząłem pracę jako nauczyciel, z początkiem następnego roku i pamiętam. Nie wiedziałem nic o prawdzie na temat Królestwa, ale rozpaczliwie szukałem znaczenia tych wersetów, które właśnie przeczytałem z Mateusza. Byłem zdeterminowany. Chcę wykonywać wolę Ojca. Nie chcę usłyszeć, jak mówisz, pracowniku bezprawia. Nie znam Cię. Nie obchodzi mnie, co zrobiłeś. Nawet w moim imieniu nie wykonałeś woli mojego Ojca. I chociaż nie miałem przykładu odzyskiwania, nie miałem studium życia, wkrótce usłyszałem poselstwa dotyczące prawdy Królestwa wygłoszone w Pasadenie na początku lat 60. Wtedy Pan pokazał mi, nie chodzi tu o zbawienie. Dotyczy to nadchodzącego Królestwa i jeśli chcesz w nim być, musisz wykonywać wolę mojego Ojca. I tylko Pan wie, na ile byłem w tym wierny. Sądzę, że zaświadczy On w moim imieniu, ponieważ jest to odpowiedź na Jego wstawiennictwo, Jego walkę, Jego modlitwę, Jego pasienie, Jego troskę. Żyję dlatego. Jakakolwiek jest wola Boża, wybieram to. I wydarzyły się różne rzeczy. Ale głęboką pociechą jest to, że taka jest wola Boża. A teraz możemy przejść przez tę część planu, mając to przed sobą. A podstawowa prawda jest taka, że aby zostać zbawionym i być zrodzonym z ducha i wejść do Królestwa Bożego jako sfery życia, wystarczy po prostu wezwać Pana, uwierzyć w swoim sercu, że Bóg zbudził go z martwych, wyznać swoimi ustami, że Jezus jest Panem. To takie proste. Ale to nie wystarczy nam, abyśmy weszli do nadchodzącego Królestwa. To nie wystarczy. Pan dał nam to wyraźnie do zrozumienia. Tak, powinieneś wzywać, aby mną oddychać, pić mnie. Ale musisz wypełniać wolę mojego Ojca. Kto wykonuje wolę mojego Ojca? Dlatego zacząłem szukać, jak mogę wykonywać to, czego nie znam. Muszę wiedzieć, co to jest. I Pan nauczył mnie poprzez poselstwa wygłoszone przez Chińczyka z północnych Chin, który jako sługa wieku przybył do tego kraju. I dzięki niemu nauczyłem się tego, czego żaden teolog, ani profesor na Princeton, ani nigdzie indziej nigdy nie mógłby mnie nauczyć. Tak więc Pan wie, że tego dnia nie chcę mu powiedzieć, Panie, zobacz, co zrobiłem. Zobacz, jak ciężko pracowałem. Ile artykułów napisałem dla Formation and Critic. Zrobiłem to, pojechałem tam. Wiecie, kiedy mogłem wsiąść do samolotu, podróżowałem do bardzo wielu różnych miejsc. Nie chcę wymieniać tych wszystkich rzeczy, jeśli nie są one wolą Bożą. On jednak pozwala mi je robić. I może nawet w pewien sposób błogosławi to, na co pozwala. Dobrze, robisz tę dobrą rzecz. Pobłogosławię Ci. Uczyłeś tego. Chciałeś to robić. Ale teraz jest inny standard. Wszystko to zrobiłeś w moim imieniu. Ale ja Ciebie nie rozpoznaję. Nie przyznaję się do niczego, co zrobiłeś. Dlaczego? Kryterium jest wola mojego Ojca. Ja jestem człowiekiem Bożej woli. Pan w wieku 33,5 roku powiedział, nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie, i umarł w wieku 33,5 roku, ponieważ taka była wola Jego Ojca. O, niech Pan wzbudzi kolejne pokolenie braci i sióstr. i zdobędzie miejsce we wszystkich świętych, w każdej grupie wiekowej, aby od tej chwili nie było kompromisów, zaledwie przyzwalającej woli, wola Ojca, aby wykonywać ją, jakakolwiek ona jest. Następnie to Bóg jest odpowiedzialny, co stopniowo wypełnia za to, aby dać nam poznać, jaka jest Jego wola. To jednak jest temat nie tylko na inne poselstwo, ale całe szkolenie. Jeden, aby zostać zbawionym, wystarczy wezwać Pana. Lecz aby wejść do Królestwa Niebios, musimy także wykonywać wolę niebiańskiego Ojca. Ponieważ Królestwo jest całkowicie sprawą woli Bożej, jest ono wyjątkową sferą, w której wypełnia się Jego wola. To ludzie Królestwa mogą modlić się, niech Twoja wola wypełnia się na ziemi tak, jak jest ona wypełniana w niebie. Jeśli rzeczywiście stajemy się Bogiem, ludźmi, powieleniem Chrystusa, będziemy ludźmi Bożej woli. I poznamy różnicę między modlitwami, które nie są modlitwami. Myślimy, że są. Mają język, terminologię, ale wywodzą się z naszego odczucia, naszej myśli, naszego spojrzenia, z naszego uprawomocnienia. Ale Pan ma wolę, o co chce, abyśmy się modlili. Dlatego szukamy Go gorliwie, długo, na długo przed każdą ucztą. Ojcze, jaka jest Twoja wola? Co jest w Twoim sercu? Czym chcesz, abyśmy się zajęli? Jakie są tematy? Jaka jest treść planów? I tym razem, jak niektórzy zapewne zdają sobie sprawę, walka była najostrzejsza w ciągu ostatnich 24 lat. Ale wróg przegrywa, ponieważ wola Boża zostanie wykonana i jest wykonywana nawet w tej chwili. Dwa, skoro wejście do Królestwa Niebios wymaga wykonywania woli niebiańskiego Ojca, wyraźnie różni się ona od wejścia do Królestwa Bożego, które dokonuje się dzięki odrodzeniu. Wejście do Królestwa Bożego zyskujemy za sprawą narodzin z boskiego życia. Wejście do Królestwa Niebios zyskujemy za sprawą tego, że żyjemy tym boskim życiem na co dzień. Pan Jezus zganił tych, którzy prorokowali, wypędzali demony i w Jego imieniu dokonywali wielu przejawów mocy, ponieważ jako ci, którzy dokonywali bezprawia, czynili to wszystko z siebie, a nie z posłuszeństwa okazanego Bożej woli. Myślę, że mam prawo powiedzieć to teraz na sposób społeczności do tych, którzy razem ze mną są współpracownikami. To słowo jest dla nas. Nie powinniśmy myśleć, że ponieważ jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu i wykonujemy dzieło, wszystko jest w porządku. Nie chcę się dowiedzieć w tym dniu. Panie, mieliśmy to wydarzenie. Pozwoliłeś nam je przeprowadzić i pozwoliłeś nam zrobić to i owo. A teraz mówisz nam, że nie to było w moim sercu odnośnie tego wydarzenia. To nie była moja wola. To ty czułeś, żeby to zrobić. Moi drodzy bracia, współpracownicy wespół ze mną, muszę być wierny Panu i Wam. Nie powinniśmy w żaden sposób być pewni siebie, jeśli chodzi o dzieło, które wykonujemy. Co robimy? Jak to robimy? Jest jeden standard, wola naszego Ojca w niebiosach. Dla mnie to jest decydujący czynnik. A więc nawet sporządzenie tego planu, jego temat, mogę zaświadczyć w obliczu Pana, w Jego obecności. To wyszło z wewnętrznej istoty Ojca. To jest w sercu Ojca. To nie tylko Pan Jezus przemawia, to Bóg, nasz Ojciec, oznajmia nam swoją wolę. Jeden, we wszechświecie obowiązują dwie zasady. Zasada Bożej władzy i zasada szatańskiego buntu. Nie możemy z jednej strony służyć Bogu, a z drugiej obierać drogi buntu. Musimy odwrócić się od zasady bezprawia i odrzucić drogę buntu. Służba Bogu bezpośrednio łączy się z Jego władzą. Jeśli nie poradzimy sobie ze sprawą władzy, napotkamy problemy w każdej dziedzinie naszej służby. Zakończymy tę część w ten sposób. Niech Pan zachowa naszą służbę tak, by podlegała zasadzie uległości wobec Bożej władzy i woli Ojca. Dziękuję więc Panu. On poprowadził nas przez tę bardzo ważną część poselstwa. Teraz w ciągu ostatnich 9 lub 10 minut zajmiemy się sprawą chaosu i jego opanowania. Chaos w rządach, oddawaniu czci i moralności opisany w Księdze Sędziów przedstawia szatański chaos w starym stworzeniu. Jesteśmy nim otoczeni. Pan nie wyrwie nas jeszcze z niego. To stanie się dzięki pochwyceniu. Jesteśmy w nim. Jesteśmy nim otoczeni, więc musimy nauczyć się, jak go pokonać, osobiście i zbiorowo. A, wszechświat znajduje się w stanie chaosu. Chaos ten jest źródłem cierpień, jakie dzisiaj trapią świat. Dopóki ten chaos trwa w stworzeniu, dopóty będą na świecie cierpienia. Mamy tu Rzymian 8, gdy synowie Boży zostaną ujawnieni, stworzenie będzie pełne radości. Jesteśmy uwolnieni od marności i chaosu. Nastał porządek. Nadeszło królestwo. B. Historia wszechświata jest historią Bożej ekonomii i szatańskiego chaosu. W końcu zdamy sobie sprawę, że pod pewnymi względami jest to historia naszego życia ludzkiego, chrześcijańskiego. Tak, taka jest prawda. Boża ekonomia, a potem szatański chaos. Oto podążam za Panem w tym aspekcie Jego ekonomii i bardzo się nim raduję i otrzymuję światło ze Słowa i wtedy bum! Skąd to się wzięło? Nie wiem, czy doczekamy się wyjaśnienia. Tak jest po prostu fakt. A więc oczywiście modlimy się, Panie, tylko to zabierz lub zabierz mnie. A kiedy Pan będzie mógł do nas coś powiedzieć, gdy skończymy się modlić w ten sposób, powie, nie, nie zabiorę cię jeszcze stąd, ale będę cię szkolił, abyś przezwyciężył to. To mnie otoczy chwałą, gdy to pokonasz. Co wy na to? Cieszmy się więc wszyscy, będąc w klasie dla zwycięzców, zajęciami z przezwyciężania chaosu, bez opłat dla każdego z nas, którzy się uczymy. Jeden. Szatan, diabeł, jest źródłem i pierwiastkiem niegodziwego chaosu. Sam Bóg jest boską ekonomią. Gdy Bóg w Chrystusie wszedł w ciebie, weszła boska ekonomia. Tak to ujął Bradley. Wiem, nasz umysł musi zostać odnowiony, aby to pojąć. ale boska ekonomia to osoba, a nie rzecz. I wszedł w nas jako zarządzanie, porządek i plan, żeby we wszystkim zapanował ład. W Biblii i w naszym doświadczeniu szatański chaos zawsze towarzyszy boskiej ekonomii. I tak naprawdę pomaga Bożej ekonomii. Być może pamiętacie poselstwo o mądrości ze szkolenia, na którym omawialiśmy Księgę Przysłów razem z Hioba i Koheleta. Że w Bożej mądrości używa on nawet tego, co robi szatan, aby posunąć naprzód realizację swego Bożego, wiecznego zamysłu. Może w końcu to zrozumiemy. Obecnie panuje dużo chaosu. Po prostu nie rozumiem, co się dzieje. Wiem tylko, że jest to chaos, a Chrystus jest zwycięski i nie będę z niego wyciągnięty, czyli wyrwany. Tak więc, Panie, muszę zostać przeszkolony, by sobie z nim teraz poradzić. Czasami wiąże się to z wygłoszeniem wrogowi krótkiego poselstwa. Zamknij swoje kłamliwe usta. Zwyciężyłem Cię krwią baranka i słowem mojego świadectwa o Chrystusie, że człowiek Jezus zniszczył Cię na krzyżu i wkrótce przyjdzie, aby przynieść na ziemię królestwo i On będzie w Jerozolimie, a Ty będziesz w otchłani. A po 1000 lat zostaniesz wypuszczony na krótki czas? Powiem Ci więc, gdzie potem skończysz? W jeziorze ognia, a my na zawsze będziemy prowadzić szczęśliwe życie małżeńskie z naszym odkupieńczym Bogiem, kiedy Ty będziesz w jeziorze ognia. Chcesz więc dalej walczyć? A może na jakiś czas się ulotnisz? C. Jako ci, którzy żyją pośród chaosu, to my, jako ci, którzy żyją pośród chaosu, buntu i bezprawia, musimy mieć jasną wizję Bożej ekonomii. Wizja ta musi nami rządzić, sprawować nad nami kontrolę i nami kierować, dlatego potrzebujemy wizji. Brat Ni powiedział gdzieś, ten, kto widzi, wytrwa. Dlatego sen, wizja we śnie rządziła Józefem w Starym Testamencie. Przeszedł całą drogę. Musi ona nami rządzić, kontrolować nas, kierować nami. Musimy być silni i niezachwiani w wizji Bożej ekonomii, wiecznej Bożej woli. Jesteśmy niezachwiani. Odnośnik jest tutaj z listu do Hebrajczyków 12:28. Mamy niezachwiane królestwo. Niezachwiany król jest w naszym duchu. W naszym sercu tworzy się niewzruszone królestwo. Wróg dowie się, że może robić to czy tamto, przepuścić taki czy inny atak, wywołać taki czy inny ból, cierpienie, przykrości. Ale będziesz zawstydzony, ponieważ my jesteśmy niewzruszeni, ponieważ niewzruszony Bóg jest budulcem naszej istoty. I niewzruszony, zwycięski Chrystus jest naszym Królem. I nie jestem sam. Jestem zbudowany ze współwierzącymi w tym niezachwianym Królestwie pośród chaosu. Jakaż to klęska wroga pośród tego chaosu jest rzeczywistość Królestwa, grupa ludzi na ziemi żyjących w poddaniu Jego tronowi. D. Zwycięzcy pokonują szatański chaos w starym stworzeniu i realizują boską ekonomię dla nowego stworzenia. Pokonują i realizują. Zwycięzcy nie zostają wybawieni od szatańskiego chaosu, przeciwnie, podbijają ten destruktywny szatański chaos i triumfują w konstruktywnej, boskiej ekonomii. Kiedy zwycięzcy doznają cierpień wskutek chaosu, dają się umacniać w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie i są w stanie opowiadać się za boską ekonomią i przejawiać ją w swoim życiu. Zaczęliśmy więc, przynajmniej od rzucenia okiem na degradację przedstawioną w Księdze Sędziów. Jest to obraz degradacji, jaka ma miejsce dzisiaj w świecie, a nawet w systemie religijnym, a jej aspekty próbują się przedostać do środka. Potem jednak odwróciliśmy się i ujrzeliśmy, o, mamy Króla Królów i Pana Panów, i On utwierdza swój tron w naszym sercu, a Królestwo rozszerza się w nas i we wszystkich kościołach. Jesteśmy tutaj zbawieni od bezprawia, aby czynić wolę naszego Ojca. Zamiast więc usłyszeć tego dnia, jak Pan mówi, odejdźcie ode mnie, robotnicy bezprawia. Chcemy usłyszeć, jak mówi, dobrze. Dobrze, niewolniku, dobry i wierny. Wykonałeś wolę Ojca. Wejdź na moją ucztę weselną. I zdajemy sobie sprawę, że nie ma prostej odpowiedzi na zewnętrzny chaos. Będzie on trwał, nasilał się na różne sposoby w naszym życiu osobistym. My jednak nie zamierzamy skupiać się na chaosie. Skupimy się na Chrystusie, który pokonał chaos. Nasz Chrystus pokonał szatański chaos. I ten zwycięski Chrystus żyje w nas, czyni w nas swój dom, utwierdza w nas swój tron i szkoli nas, abyśmy byli Jego zwycięzcami i czyni nas takimi samymi jak On, ponieważ rządzi nami z czułą życzliwością, wiernością, sprawiedliwością i świętością, czyniąc nas takimi samymi jak On. Dziękujmy Mu więc. Chwalmy Go. Wróg przegrywa. Chrystus jest zwycięzcą. Chwała Mu.